Puls Miasta. Przegląd najciekawszych i najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Puls Miasta. Magazyn reporterów w każdą sobotę o 10.10 w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Marta Czechowska.
To jest przegląd tygodnia w Zielonej Górze. Marta Czechowska. Dzień dobry. Kończą się ferie i mamy zmiany w pandemicznym nauczaniu. Od poniedziałku do ławek wrócą uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych. W środę w Zielonej Górze testowani byli pracownicy oświaty. Tymczasem placówki przygotowują się do wznowienia nauczania stacjonarnego. O tym opowiadała nam m.in. Ewa Rawa, lubuski kurator oświaty.
Wszystko zależy od warunków organizacyjnych szkoły. Nauczyciele nie powinni się ze sobą kontaktować, a jeżeli już się kontaktują, to oczywiście z zachowaniem dystansu, z zachowaniem warunków higienicznych. Maseczki obowiązują w taki sposób, jak obowiązują powszechnie, czyli w miejscach ogólnie dostępnych uczniowie, nauczyciele powinni chodzić, mieć maseczki. Jeżeli rada pedagogiczna, dyrektor szkoły podejmie taką decyzję, że w szkole obowiązują również maseczki w klasie, taki obowiązek uczniowie mają.
Czekacie panie na powrót do szkoły?
Oczywiście, że czekamy z niecierpliwością, żeby powrócić do normalności w końcu.
Dzieci też zresztą, bo mam córkę w drugiej klasie, więc ona bardzo chce do szkoły.
Zdalne nauczanie może jest bezpiecznie, bo nie ma takiego kontaktu, no ale jednak jest to pewne ograniczenie. Ja na przykład jestem nauczycielem muzyki, więc ciężko komuś pokazać, jak trzymać instrument przez kamerę.
No uważam, że będzie się rozprzestrzeniać ten wirus poprzez dzieci w szkole.
Może za szybko, moim zdaniem.
Ale moim zdaniem to najpierw trzeba by nauczycieli zaszczepić.
Bezpieczniej byłoby jednak jeszcze chwilę odczekać, tak? Były ferie, jednak ludzie gdzieś tam wyjeżdżali.
Ja bym wróciła wszystkie dzieciaki do szkoły, no ale też warunek, żeby może przetestować tych nauczycieli, czy jakoś poszczepić.
Do szkół w Zielonej Górze wróci w poniedziałek ponad 4,5 tysiąca uczniów i ponad 500 nauczycieli.
Radio Zielona Góra. To puls naszego miasta.
Duże zmiany w zielonogórskiej noclegowni dla bezdomnych osób. Miasto, które do tej pory prowadziło placówkę, przekazało ją w zarząd organizacji pozarządowej. Noclegownię do 2023 roku poprowadzi Żarska Spółdzielnia Socjalna BIS. Oferta była jedyną, która wpłynęła w konkursie ogłoszonym przez magistrat, przekazała nam Wioleta Haręźlak, dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych. Rozmawialiśmy też z nowym operatorem placówki, który wprowadził pierwsze zmiany.
Wiążemy ogromne nadzieje na to, że jako organizacja pozarządowa będzie współpracowała z tymi wszystkimi organizacjami, które wokół bezdomności są dedykowane osobom bezdomnym, zarówno jeśli chodzi o zabezpieczenie socjalno-bytowe, jak również o wychodzenie z tej bezdomności, czyli szeroko pojętą terapię i też ich nakłanianie do zdobycia umiejętności, kwalifikacji zawodowych.
To jest firma rodzinna Bartosz Sulczewski. Od nowego roku jestem dyrektorem noclegowni w Zielonej Górze. Od 10 lat zajmujemy się prowadzeniem placówek dla bezdomnych. Prowadziliśmy noclegownię w Żarach. W tym momencie prowadzimy ogrzewalnię w Lubsku oraz noclegownię w Gubinie. Ze względu na nasze doświadczenie zdecydowaliśmy się spróbować naszych sił też na rynku zielonogórskim i w ten sposób tworząc pierwszą, wydaje mi się, w Polsce taką sieć rodzinnych noclegowni.
Od czego państwo zaczęliście teraz pracę w noclegowni w Zielonej Górze?
Przede wszystkim zaczynamy od reorganizacji pracy w noclegowni i wprowadzeniu zasad bezpieczeństwa dla mieszkańców i dla pracowników. Rzecz najważniejsza jest chyba taka, zmiana dotyczy godzin funkcjonowania noclegowni, to znaczy przez najbliższe 3 lata będziemy działać całodobowo.
To jest poważna zmiana, bo do tej pory w zimie tylko były takie godziny, powiedziałabym, wydłużone, że w ciągu dnia noclegownia też była czynna.
Tak jest. My wychodzimy z założenia, że aby zrealizować tak naprawdę zadania nam powierzone, należy zabezpieczyć ludzi w ten sposób, żeby chociażby wydłużyć okresy niespożywania alkoholu. I to gwarantuje chociażby funkcjonowanie noclegowni całodobowo.
Na 3 lata działalności noclegowni Żarska Spółdzielnia będzie miała w sumie 2,084,000 zł.
Radio Zielona Góra. To puls naszego miasta.
Już bez przeszkód możemy jechać odremontowaną ulicą Energetyków i Zjednoczenia. Tymczasem szykuje się remont wiaduktu na ulicy Zjednoczenia. Prace powinny ruszyć w pierwszej połowie roku. W lutym chcielibyśmy odebrać pozwolenie na przebudowę, mówił nam Krzysztof Staniszewski z Departamentu Zarządzania Drogami w Magistracie. Najpierw remontowany ma być wiadukt wschodni, czyli ten bliżej miasta.
Liczymy tutaj na dofinansowanie subwencji ogólnej na to zadanie, przynajmniej na jeden z tych wiaduktów, bo taki jest plan, żeby w tym roku zrobić jeden wiadukt, a w następnym drugi wiadukt. Więc jeżeli to wszystko nam się harmonogramowo zepnie i uda nam się decyzję poszczególną uzyskać, dofinansowanie uzyskać, to też chcielibyśmy właśnie na ten, myślę, że do około połowy roku te prace na tym pierwszym obiekcie rozpocząć. Wykonywalibyśmy go podobnie, jak wykonywaliśmy teraz ten odcinek, czyli zamkniemy jeden wiadukt całkowicie i cały ruch puścimy drugim wiaduktem, a w kolejnym roku otwieramy wiadukt nowy i zamykamy stary, żebyśmy mogli wykonywać w ten sam sposób technologicznie, czyli na jednym wiadukcie zamkniętym.
Wiadukty na ulicy Zjednoczenia mają już ponad 40 lat, powstały w 1977 roku, a były remontowane w latach 97-98. Szacowany koszt remontu jednego wiaduktu to 10-12 milionów złotych. Zima w pełni, tymczasem nie zwalniają prace przy ulicy Głowackiego, gdzie powstają nowe pomieszczenia Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promek. Ośrodek zostanie powiększony o dużą salę rehabilitacyjną oraz hostel. Rozbudowa Promyka ma się zakończyć w listopadzie. O pracach opowiadała nam Magdalena Biniszkiewicz, dyrektor Promyka, i Wioleta Haręźlak, dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta.
Pomimo okresu pandemii i zimy, prace się cały czas toczą. Widzimy już też pierwsze ściany naszego nowego skrzydła, w którym będzie się mieścił hostel. Tak więc prace idą pełną parą. Jest to hostel dla osób niepełnosprawnych, gdzie będą mogli korzystać rodzice, którzy będą chcieli udać się na zasłużony odpoczynek lub po prostu będą mieć zaplanowany zabieg operacyjny w szpitalu. Albo będą to też osoby niepełnosprawne, których rodzice już są na tyle w podeszłym wieku, że nie mają siły sprawować nad tym niepełnosprawnym opieki. Będzie 13 pokoi jednoosobowych dla niepełnosprawnych.
Obok mamy dwie instytucje. Te budynki są ze sobą scalone, nie bez kozery, dlatego że one funkcjonują jakby w jednym łańcuchu opieki. Czyli mamy budynek, w którym mamy środowiskowy dom dedykowany osobom niepełnosprawnym i on też zaczął funkcjonować jako środowiskowy dom od 1 stycznia tego roku. I również w tym domu znajdują się osoby z niepełnosprawnościami, które w miarę możliwości będą korzystały z tej nowej sali rehabilitacyjnej. Ale na te wszystko to są osoby, które będą właśnie w tym hostelu.
Promek zapewnia opiekę dzieciom niepełnosprawnym od urodzenia do 25 roku życia. To około 500 osób rocznie. Umowa na rozbudowę placówki, przypomnijmy, została podpisana w połowie lipca 2020 roku, a koszt prac to prawie 8 milionów złotych. Zostajemy w temacie modernizacji, ale w zupełnie innej dziedzinie. Biblioteka Norwida w Zielonej Górze podsumowała ubiegłoroczne inwestycje i remonty. Zadania pochłonęły prawie 650 tysięcy złotych. O najważniejszych mówił na konferencji prasowej Bogusław Adamczewski, szef działu administracyjno-gospodarczego biblioteki.
Największym i najważniejszym projektem, który udało się zrealizować w ubiegłym roku, jest trzeci etap modernizacji i zakupu wyposażenia do magazynów książek na 4. i na 5. piętrze. I ten projekt, który zamknęliśmy z końcem ubiegłego roku, obejmował swoim zakresem uzupełniający zakup stacjonarnych regałów metalowych na czasopisma i na książki. No, te moduły, które uzupełniły już w całości przestrzenie 4. i 5. piętra, jeśli chodzi o możliwość składowania księgozbioru, to udało się zakupić 15 modułów regałów na książki na 4. piętro i 13 modułów regałów na czasopisma na 5. piętro. I to łącznie jest ponad 300 regałów pojedynczych. Także jak dostawcy montowali tutaj przez 2 dni, rozładowywali dużego tira, także widzieliśmy, ile jest tych półek, ile jest tych regałów. Cieszyliśmy się bardzo, że będziemy mogli cały księgozbiór uporządkowany na regałach zamieścić i w tej chwili dostępny dla czytelników w bardzo szybkim odszukaniu i zamówienia są realizowane błyskawicznie. Drugim elementem tego projektu była wymiana dźwigów towarowych do transportu książek. My takich dźwigów tutaj w obiekcie mamy 7. Udało się rozpocząć i 2 najważniejsze w ramach tego projektu dźwigi wymienić.
Przypomnijmy jeszcze, że w ubiegłym roku Biblioteka Norwida doczekała się nowego wejścia i dodać trzeba jeszcze, że sporą część inwestycji zrealizowano w pracowni digitalizacji zbiorów, w której zapisano elektronicznie ponad 176 tysięcy skanów na życzenie czytelników, a także pierwszą część digitalizacji zbiorów z seminarium w Paradyżu. W sumie z Biblioteki Cyfrowej Norwida skorzystano już ponad 1 000 000 razy.
Radio Zielona Góra to puls naszego miasta.
Budżet obywatelski. Będzie, ale w innej, zdalnej odsłonie, zapowiadają przedstawiciele magistratu. O to pytaliśmy w mijającym tygodniu. Ze względu na pandemię koronawirusa tegoroczny projekt jeszcze nie wystartował i na razie miasto nie podało dokładnej daty jego rozpoczęcia. Piotr Dubicki z biura prezydenta mówi, że poszukiwana jest aplikacja, która pozwoli na przeprowadzenie całego projektu w formie internetowej.
Chcemy, aby tegoroczny budżet obywatelski w całości był przeniesiony do internetu. Dlatego szukamy odpowiedniej aplikacji, która to nam umożliwi. Kontaktujemy się z innymi samorządami, które mają już doświadczenie w przeprowadzaniu zdalnych budżetów obywatelskich i na ich doświadczeniach próbujemy dobrać aplikację, która będzie adekwatna do potrzeb Zielonej Góry. Na tą chwilę chcemy to przeprowadzić jak najszybciej, żeby mieszkańcy mogli tą cząstkę budżetu mieć w swoich rękach. W budżecie obywatelskim 2020 kwota, która była oddana w ręce mieszkańców, jest to kwota 6,5 miliona złotych. W tym roku podejrzewam, że kwota będzie oscylowała również w granicach 6 milionów.
Radio Zielona Góra to puls naszego miasta.
Kiedy ostatnio przyglądaliście się swojemu dowodowi osobistemu? Warto obejrzeć dokument pod kątem daty ważności. W tym roku dowód osobisty będzie musiało wymienić kilka tysięcy mieszkańców naszego miasta i nie warto tego odstawiać na ostatnią chwilę, bo cała procedura trwa kilka tygodni.
Małgorzata Ostrowska, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Zielona Góra. Dowody osobiste wydawane są terminowo, zatem każdy posiadacz dowodu osobistego powinien przynajmniej co jakiś czas zajrzeć do swojego dokumentu i sprawdzić, jaki jest termin ważności dokumentu, którym się posługuje. Z przewidywań wynika, że obowiązek wynikający z ustawy związany z wymianą dowodu osobistego w związku z upływem terminu ważności jego będzie dotyczył ponad 6 tysięcy mieszkańców Zielonej Góry. Aczkolwiek muszę tutaj dodać, że w związku z tym, że jeśli chodzi o składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego, nie ma właściwości miejscowej dla urzędu, więc tak naprawdę tych osób, które zgłosić się do urzędu naszego w Zielonej Górze, może być znacznie więcej. Jest odmiejscowienie, czyli mieszkaniec Poznania, Wrocławia, Katowic, może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w dowolnym organie gminy na terenie Polski. Ważna tylko informacja, że w tym urzędzie, do którego złoży wniosek, musi odebrać tam również swój dowód osobisty.
I na koniec być może coś dla tych, którzy oczekują na narodziny potomka. Taka ściągawka z Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonej Górze, który podał nam ranking imion najczęściej nadawanych w mieście w ubiegłym roku. Posłuchajmy.
W 2020 roku zarejestrowaliśmy 1498 aktów urodzenia. Małgorzata Janecka-Kwiatkowska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonej Górze. Jeżeli chodzi o podział na płeć, to dziewczynek zarejestrowaliśmy mniej, 724, chłopców było więcej, 774. Tutaj należy podkreślić, że to nie są tylko i wyłącznie mieszkańcy Zielonej Góry. Tak jak nasze panie rodzą w innych miastach, w Poznaniu, w Sulechowie, w Nowej Soli, tak również u nas. Są to mieszkanki innych miast. Pierwsza pozycja to jest najczęściej nadawane imię Maja i Zofia po 35 razy. Takie imię rodzice zdecydowali dla swoich córeczek. I Julia Hanna również egzekwo po 31 razy. Kolejnym imieniem przodującym to będzie Zuzanna 24 razy. Jeszcze Wiktoria 20 razy było nadane i Aleksandra 19, Alicja 22. Jeżeli chodzi o chłopców, to tutaj od wielu lat już tak naprawdę Antoni jest na pierwszym miejscu, 32 razy w tym roku poprzednim było nadane, Jakub 29, Jan 26, Aleksander 25, Leon 23. Takim oryginalnym imieniem będzie dla chłopca Dargorat, a dla dziewczynki Leila, po jednym razie.
I to wszystko w tym wydaniu Pulsu Miasta. To, co przyniesie nam przyszły tydzień w Zielonej Górze, znajdzie się w programie w następną sobotę. Już teraz zapraszam. Marta Czechowska, do usłyszenia.
Puls Miasta. W każdą sobotę o 10:10 w Radiu Zielona Góra.